Jest coś bardzo wzruszającego i uroczystego w chwili, gdy rozpoczyna się lekturę Ewangelii Mateusza. Księga ta otwiera kanon Nowego Testamentu. Rozpoczyna opowieść o życiu i nauczaniu naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Wieść o przyjściu na świat Zbawiciela to najwspanialsza wiadomość, jaką można usłyszeć. Nic dziwnego, że zwiemy ją dobrą nowiną. Ewangelia znaczy właśnie dobra nowina. Bardzo piękne słowa na ten temat znajdują się we wstępie ogólnym do Ewangelii, wstępie zamieszczonym w 4. wydaniu Biblii Tysiąclecia. Zacytuję kilka zdań owego komentarza. Czytamy: Pismo Święte to w pewnym sensie dzieje dialogu Boga z człowiekiem. Pan Bóg przemawia nie tylko słowem, lecz także swymi czynami, które niekiedy dosadniej nawet niż słowa wyrażają odwieczną dobroć Boga względem człowieka. Człowiek zaś, z wytrwałością aż zastanawiającą, złem odpowiada na niezmordowaną dobroć Boga. I tak na przykład na dobroć Boga ukazaną po raz pierwszy w akcie stworzenia i ubogacenia człowieka wszystkimi darami przyrodzonymi i nadprzyrodzonymi, człowiek odpowiedział czynem, który się dziś określa mianem grzechu pierworodnego. Okazał nieposłuszeństwo Bogu. A Pan Bóg, zanim wydał wyrok na człowieka, powiedział do szatana: Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo kobiety. Ono zmiażdży Ci głowę. Słowa te nazywane są pierwszą Ewangelią, czyli pierwszą dobrą nowiną. W nich bowiem została zapowiedziana po raz pierwszy lepsza przyszłość dla upadłej ludzkości. W nadziei lepszego jutra utrzymywały Izraelitów wszystkie obietnice dane przez Boga patriarchom, a prorocy, gdy wizjami czasów mesjańskich podnosili na duchu zgnębiony naród, to również nic innego nie czynili, jak tylko głosili dobrą nowinę, dając tym świadectwo odwiecznej dobroci Boga. Nowy Testament jest kontynuacją tego ewangelijnego wątku, z tym, że chodzi już o dobrą nowinę spełnioną w jej treści. Czas się wypełnił, woła ewangelista Marek. Spełniły się słowa Pisma, dodaje ewangelista Łukasz. Podobnie jak większość tekstów mesjańskich Starego Testamentu, tak też cała nowotestamentalna dobra nowina dotyczy osoby, czynów i nauki Jezusa Zbawiciela. I Jego to ucieleśnione Słowo Boże, Mesjasza Izraela, Zbawiciela i Pana wszystkich narodów, będziemy mieli przed oczyma w czasie wszystkich naszych radiowych spotkań poświęconych Ewangelii Mateusza. Jak mówiliśmy już poprzednio, Ewangelia Mateusza adresowana była pierwotnie głównie do Żydów. Miała na celu ukazanie Żydom, że w Jezusie Chrystusie wypełniają się proroctwa Starego Testamentu, że każdy szczegół z życia Jezusa przepowiedzieli prorocy Izraela. Miało to skłonić Żydów do uznania Jezusa za Mesjasza. Ewangelia Mateusza wykazuje zainteresowanie więc przede wszystkim Żydami. Ich nawrócenie jest szczególnie bliskie i drogie sercu autora. Gdy kobieta kananejska prosi o pomoc, Jezus w pierwszej chwili odpowiada, jak pisze Mateusz, Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Jezus, posyłając 12 z zadaniem ewangelizacyjnym, poleca, Na drogę pogan nie zachodźcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Nie należy jednak sądzić, że Ewangelia zupełnie wyłącza pogan. Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i usiądą w Królestwie Bożym, czytamy w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 8. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. To słowa rozdziału 24. W Ewangelii Mateusza jest rozkaz wymarszu dla Kościoła. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. To prawda, że pierwszoplanowe zainteresowanie Mateusza obraca się wokół Żydów, ale przewiduje on, że nastąpi dzień, kiedy wszystkie narody połączą się w jednym królestwie. żydowskość Ewangelii Mateusza dostrzegamy również w jego postawie wobec prawa, zakonu mojżeszowego. Jezus, powiada Mateusz, nie przyszedł zlikwidować zakonu, lecz go wypełnić. Stwierdził, iż nawet najmniejsza cząstka zakonu nie przeminie. Uważał, że nie należy zachęcać ludzi do łamania zakonu, prawa oraz że sprawiedliwość chrześcijanina winna przewyższać sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Dość często dostrzegamy pozorny paradoks w postawie Ewangelii Mateusza do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Z jednej strony uznaje się ich szczególny autorytet. Czytamy na przykład w rozdziale 23: Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. Z drugiej strony trzeba jednak stwierdzić, że jak w żadnej Ewangelii, bardzo ostro i konsekwentnie potępia się w Ewangelii Mateusza uczonych w piśmie i faryzeuszy. Już na samym początku Jan Chrzciciel wydaje na nich bardzo surowy wyrok. Przyrównuje ich do plemienia żmijowego. Czytamy, jak oburzają się oni, że Jezus jada z celnikami i grzesznikami. Podejrzewają, iż czyni wielkie rzeczy nie przez moc Bożą, lecz dzięki mocy księcia diabelskiego. Knują spisek mający na celu zabicie go. Jezus ostrzega przed kwasem, przed złą nauką uczonych w piśmie i faryzeuszy. Przyrównuje ich do złej rośliny, która musi być wykorzeniona. Oskarża o to, że nie potrafili rozpoznać znamion czasu. Mówi im, że są mordercami proroków. W całym Nowym Testamencie nie ma rozdziału, który zawierałby tyle potępień, co 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Potępienia są zwrócone przeciw uczonym w piśmie i faryzeuszom. Potępienie uczonych w piśmie i faryzeuszy nie odnosi się jednak do ich nauki, lecz do postawy, do ich życia. Nie tylko dla Żydów, ale i dla nas jest to bardzo istotne ostrzeżenie. Nie możemy być legalistami, trzymającymi się litery prawa. Nasze życie powinno być jednak zgodne z Bożym prawem, Bożą wolą objawioną nam w Piśmie Świętym. Uzdolnić nas do takiego życia może jedynie sam miłosierny Bóg, okazując nam swoją łaskę, miłość i moc w Jezusie Chrystusie. Pora, by spojrzeć już w tekst biblijny. Początkowe słowa Ewangelii Mateusza, a więc jednocześnie pierwsze słowa Nowego Testamentu, są niezwykłe. Znajdujemy tu imiona Abrahama, Izaaka, Jakuba, Dawida i imiona wielu innych bohaterów Starego Testamentu. Czytamy od wiersza pierwszego. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boaz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Współczesny czytelnik może się zdziwić, dlaczego Mateusz wybrał tak niezwykły sposób rozpoczęcia Ewangelii. Długa lista imion podana na samym początku niejednego odstrasza. Ale dla Żyda było to zupełnie normalne, a nawet bardzo interesujące. Żydów bardzo zajmowały genealogie. Mateusz określa rodowód jako księgę o rodzinie Jezusa Chrystusa. Żydzi znali to określenie. Oznaczało ono rodowód danego człowieka, zawierający też niezbędne wyjaśnienia. W Starym Testamencie spotykamy często rejestry rodowodów słynnych ludzi. Przyczyną tak dużego zainteresowania genealogiami był fakt, że Żydom bardzo zależało na przedstawieniu możliwie jak najczystszej linii swojego rodu. Jeśli u jakiegoś człowieka dopatrzono się słabego chociażby śladu domieszki krwi obcej, to tracił on prawo członka ludu Bożego, prawo nazywania się Żydem. Kapłan na przykład musiał przedstawiać nieprzerwany łańcuch przodków sięgających aż do Aarona. Przy zawieraniu związku małżeńskiego panna młoda musiała przedstawić genealogię sięgającą przynajmniej do piątego pokolenia. Kiedy Ezdrasz organizował nowy kult po powrocie ludu z wygnania, gdy ponownie ustanowiono kapłaństwo, czytamy w księdze Ezdrasza, iż synowie Hakosa, synowie Barzilaja, synowie Chobojasza zostali jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa. Szukali bowiem swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono. Rodowody przechowywał Sanhedryn. Czystej krwi Żydzi gardzili na przykład Herodem Wielkim, ponieważ był on na wpół Edomitą. Jaką wagę do tych genealogii przywiązywał Herod, potwierdza fakt, że nakazał zniszczyć wszystkie oficjalne rejestry rodowe, aby nikt nie mógł wykazać się czystszym, pewniejszym rodowodem niż on sam. To, że rodowód Jezusa został ustalony aż do Abrahama, miało dla Żydów ogromne znaczenie. Rodowód ten został ułożony bardzo starannie, w trzech sekcjach, po 14 imion w każdej. Posłużono się tu mnemotechniką, czyli sztuką zapamiętywania. Pamiętamy, że Ewangelię układano i pisano na setki lat przed wynalezieniem druku. Bardzo niewielu ludzi mogło wówczas posiadać kopie tych ksiąg. Jeśli ktoś chciał sobie ich treść przyswoić, zmuszony był uczyć się wielu tekstów na pamięć. Rodowód jest więc tak ułożony, aby łatwo go było zapamiętać. Hebrajczycy nie posiadali osobnych znaków dla oznaczenia cyfr. Litery alfabetu służyły im również za cyfry. Na przykład, jakbyśmy się umówili w języku polskim, że litera A będzie oznaczać cyfrę 1, a B cyfrę 2 i tak dalej. Spółgłoski tworzące imię Dawid to DWD. W języku hebrajskim D oznacza cyfrę 4, a W cyfrę 6. Przeto DWD oznacza 4 plus 6 plus 4, co daje 14. Genealogia miała wykazać, że Jezus jest synem Dawida, a ułożono ją w taki sposób, by można ją było łatwo zapamiętać. Dzięki temu genealogia Jezusa jest przejrzysta, czytelna także i dla nas. Ewangelia Mateusza rozpoczyna się stwierdzeniem, że Jezus to syn Dawida. Nowy Testament stale podkreśla, że Jezus jest synem Dawida. Wspomina o tym na przykład Piotr w pierwszym zapisanym kazaniu Kościoła chrześcijańskiego, zapisanym w Księdze Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł mówi o Jezusie Chrystusie, potomku Dawida według ciała, jak czytamy w liście do Rzymian. W listach pasterskich też czytamy o tym, żeby pamiętać, iż Jezus Chrystus, wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego. Autor Księgi Objawienia słyszy słowa zmartwychwstałego Chrystusa: Jam jest korzeń i ród Dawidowy. Tak określają Pana Jezusa różni ludzie w opowieściach ewangelicznych. Po uzdrowieniu niewidomego ludzie wołają: czy nie jest to syn Dawida? Niewiasta Hananajska, która pragnęła, by Jezus pomógł jej córce, mówi: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Niewidomi wołają: Panie, Synu Dawida. Tłum wita Jezusa, wkraczającego po raz ostatni do Jerozolimy, słowami: Hosanna Synowi Dawidowemu. Dostrzegamy tu coś bardzo ważnego. Żydzi byli narodem wyczekującym. Nigdy nie zapomnieli, że są narodem wybranym, narodem Bożym. Chociaż ich historia to jedno pasmo straszliwych cierpień, chociaż w owych czasach byli narodem podbitym, nie zapomnieli jednak ani przez chwilę o swym przeznaczeniu. Lud izraelski marzył o tym, aby zjawił się wreszcie potomek Dawida i poprowadził go do chwały, do jakiej byli przeznaczeni, jak wierzyli. Jednym słowem, Jezus miał być ucieleśnieniem ich marzeń. Nie można tego powiedzieć, niestety, o naszych współczesnych społeczeństwach. Jezus nie jest dziś ucieleśnieniem marzeń ludzi. Śnią oni raczej o sławie, bogactwie, obfitości materialnej, o realizacji własnych ambicji. Jeśli jednak kiedykolwiek mają się ziścić sny człowieka o pokoju, o pięknie, wielkości, to wyłącznie poprzez Jezusa Chrystusa. On i życie, jakie proponuje, to odpowiedź na odwieczne tęsknoty ludzkości. Przypomnijmy sobie opowieść starotestamentową o Józefie. Czytaliśmy tam, że z Józefem w więzieniu przebywali podczaszy i nadworny piekarz Faraona. Obaj mieli sny, które ich niepokoiły. Mówili: mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć. Człowieka, dlatego że jest człowiekiem, dziecięciem wieczności, prześladuje zawsze jeden sen. Tym, kto jedynie może ten sen zrealizować, jest Jezus Chrystus. Jest to sen o wieczności, o łączności z Bogiem. Początek Ewangelii Mateusza podkreśla także drugi bardzo istotny fakt, że w Jezusie spełnia się proroctwo, poselstwo proroków Starego Testamentu w pełni. Proroctwami zajmujemy się dzisiaj raczej mało. Nie bardzo interesujemy się ogólnie wyroczniami Starego Testamentu, które spełniły się w Nowym Testamencie. A przecież proroctwo głosi wielką i odwieczną prawdę, że wszechświat jest czymś zamierzonym, że ma swój cel i przeznaczenie. Bóg chce w nim pewne rzeczy zrealizować. Nasze życie i historia całego świata nie zmierzają donikąd, lecz kroczą drogą, którą wymierza Bóg. Najbardziej niezwykłą i chyba najciekawszą rzeczą w rodowodzie Jezusa jest to, że pojawiają się tu imiona kobiet. W pierwszych 6 wierszach Ewangelii Mateusza znajdujemy imiona Tamar, Rachab, Rut i Batszeby, a więc imiona 4 kobiet. Zazwyczaj w genealogiach żydowskich nie podawano ich imion. Kobieta nie miała żadnych praw. Uważano ją raczej nie za osobę, lecz za rzecz. W codziennej porannej modlitwie Żyd dziękował Bogu za to, że nie stworzył go poganinem, niewolnikiem lub kobietą. Nasze zdziwienie będzie jeszcze większe, jeśli przyjrzymy się bliżej, kim były kobiety wspomniane w rodowodzie Jezusa. Rachab była nierządnicą z Jerycha. Rut nie była Żydówką, lecz Moabitką. Samo prawo stwierdzało wyraźnie: nie wejdzie Amonita i Moabita do społeczności Pana. Nawet w 10. pokoleniu nie wejdzie do społeczności Pana na wieki. Rut należała do obcego, znienawidzonego ludu. Tamar rozmyślnie kusiła do cudzołóstwa. Batszeba była matką Salomona, kobietą, którą Dawid zabrał Uriaszowi i jej mężowi, i to przez niecny podstępek. Mateusz nie mógł znaleźć na stronicach Starego Testamentu bardziej nieprawdopodobnych kandydatów na przodków Pana Jezusa Chrystusa. Jest w tym coś niezwykłego i coś pięknego. Już na początku Ewangelii Mateusz ukazuje w sposób symboliczny istotę Ewangelii Bożej w Jezusie Chrystusie. Przedstawia, jakie ona burzy bariery. Po pierwsze, Ewangelia burzy barierę pomiędzy Żydem i poganinem. Rachab była kobietą z Jerycha, Rut była Moabitką, a jednak znalazły się w rodowodzie Jezusa. Już tu dostrzegamy wielką prawdę ewangeliczną. W Chrystusie nie ma ani Żyda, ani Greka. Już na samym początku podkreślono uniwersalizm Ewangelii i miłość Boga. Po drugie, Ewangelia burzy barierę pomiędzy mężczyzną i kobietą. W żadnym normalnym rodowodzie żydowskim nie można było znaleźć imienia niewiasty. Znajdujemy je jednak w rodowodzie Jezusa. Przez ten fakt przekreślono odwieczną dyskryminację kobiet. Kobiety i mężczyźni są równie drodzy Bogu i równie ważni w spełnianiu Jego planów. I po trzecie, Ewangelia burzy barierę pomiędzy świętym i grzesznikiem. Bóg może realizować swe plany nawet przez tych, którzy bardzo zgrzeszyli. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, wołał Jezus, lecz grzeszników. Już na samym początku Ewangelii ogarnia nas tchnienie miłości Boga. Bóg może przemienić, oczyścić i użyć dla swoich zbawczych celów każdego grzesznika. Jest to wspaniała wiadomość, dobra nowina dla nas wszystkich, także dla mnie i dla Ciebie.